Marcin Sasin, dzień dobry, a w naszym studiu dr Przemysław Słowiński, Akademia imienia Jakuba Sparderza. Witamy.
Dzień dobry.
Przed nami 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, 11 listopada w poniedziałek. Może zacznijmy od samego początku. Co się takiego stało, że Polska mogła akurat 11 listopada 1918 roku odzyskać niepodległość?
Musielibyśmy cofnąć się nieco do tyłu, nieco historię rozpocząć w innym momencie niż w 1918 roku, a mianowicie do 1914 przynajmniej, kiedy to wybuchła pierwsza wojna światowa, w wyniku której po dwóch stronach barykady pierwszy raz od rozbiorów Polski stanęli zaborcy. Po jednej stronie państwa niemieckie, po drugiej stronie państwo rosyjskie, które zaczęły rozgrywać sprawę polską tak, aby przyniosło to korzyść w postaci żołnierzy, poparcia dla jednej ze stron. Mamy też sytuację, w której konflikt najpierw lokalny, europejski, przekształcił się w wojnę o charakterze globalnym i ta sprawa też Polski mogła zostać rozgrywana w szerszym kontekście, na szerszym froncie. A mam tutaj na myśli Stany Zjednoczone, które włączyły się do wojny i dzięki którym również, dzięki udziałowi Stanów Zjednoczonych w sprawie polskiej, czy w mówieniu o sprawie polskiej, mogliśmy wywalczyć tak długo upragnioną, tak długo oczekiwaną wolność.
I tutaj warto wspomnieć postać bardzo ważną z punktu widzenia właśnie tego, że Amerykanie zaczęli mówić o sprawie polskiej, bo oczywiście wiedzieli o dążeniach całego narodu, natomiast jak to w przypadku polityki bywa, musi być ten jakiś czynnik, który pobudzi do rozmowy i działania w danym kierunku, no to mieliśmy tutaj ogromnego
Paderewskiego.
Tak, Ignacego Paderewskiego, który zainteresował Amerykanów właśnie tą sprawą, konkretnie prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Tak, Ignacy Paderewski nie jako polityk interesował prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale jako maestro, jako wirtuos fortepianu, który przyciągał gigantyczne tłumy, bo jeśli spojrzymy na fotografie czy ilustracje zachowane z jego koncertów, to właściwie moglibyśmy porównać to do koncertów dzisiaj największych gwiazd, które występują na ogromnych stadionach, bo i ta sława, ten talent, co jest też wspaniałe, co jest piękne, doprowadziła do tego, że sprawa polska trafiła naprawdę głęboko, mocno na arenę międzynarodową, do Białego Domu, do prezydenta Stanów Zjednoczonych, któremu zostało wyłożone, na czym tak naprawdę ten problem Polaków polega. Bo on jeśli miał wiedzę ogólną, to szczegółów na pewno nie znał i nie byłby w stanie w swoich postulatach powiedzieć, że Polska ma się odrodzić, że Polska ma być państwem niepodległym i tak dalej, bo to zdecydowanie wykraczałoby też poza ramy polityki Stanów Zjednoczonych, a jednak maestro Paderewski, który swoim prywatnym urokiem, tak bym to określił, potrafił powiedzieć: panie prezydencie, to jest ważne, to się pan musi zająć.
Tym bardziej, że tutaj w Europie, o ile mieliśmy sprzymierzeńców w postaci Francuzów, którzy liczyli na to, że będzie silna Polska, która oddziaływała...
Która pomoże też im rozgrywać własne interesy.
Z Niemcami, o tyle Wielka Brytania i premier Lloyd George nie bardzo chciał tutaj osłabienia Niemiec kosztem na przykład powstającej Polski.
Tak, tutaj właśnie tutaj Europa miała tą skomplikowaną siatkę zależności politycznych i właściwie ten front, o którym pan wspomniał, Wielka Brytania, Francja w bardzo dużym stopniu decydowała o tym, co się z Polską działo i co się stało po ogłoszeniu niepodległości, bo przecież to Wielka Brytania, bojąc się osłabienia wpływów na kontynencie, a tym samym wzmocnienia Francji, nie dopuściła do tego, żeby Gdańsk był w granicach państwa polskiego, bo to właśnie wiązało się ze wzmocnieniem Francji. Jak to analizujemy w takim krótkim czasie, jakim dysponujemy w audycji, to trudno jest wytłumaczyć dokładnie, ale niestety polityka międzynarodowa determinowała sytuację państwa polskiego i decydowała o tym, czy dane ziemie mogły przynależeć do Polski, czy też nie.
Ale właśnie, mając to na uwadze, trzeba docenić wysiłek i skutek, efekt właściwie postępowania ówczesnej elity polskiej, bo jednak mimo takich uwarunkowań Polska zaistniała z powrotem na mapie świata, musiała zmierzyć się z ogromnymi wyzwaniami gospodarczymi, społecznymi i wojskowymi.
Ja jestem pełen podziwu dla polityków tamtej epoki, dlatego że oczywiście jakbyśmy stenogramy sejmowe przeczytali z późniejszego okresu, oni się okłócili gorzej niż dziś, więc warto do tego sięgnąć. Natomiast u zarania niepodległości dla nich nie było ważne, czy ja jestem lewicowy, czy ja jestem prawicowy, czy ja jestem z centrum, jakkolwiek. Najważniejsza była Rzeczpospolita, cel wspólny i potrafili... albo mówiąc zwyczajnie, dogadać się, przyjąć kompromis, a nawet pochylić głowę i wytrzymać po to, żeby państwo polskie mogło się odrodzić, po to, żeby miało szansę na arenie międzynarodowej wywalczyć swoją niepodległość, utrzymać ją, bo oczywiście 11 listopada i kolejne dni to jest odradzanie się państwa polskiego w skromnych granicach jeszcze, ale później czekał nas Wersal, prawda? Więc tu trzeba było naprawdę wykazać się jednością i siłą.
No właśnie, Wersal, w kraju zostaje Józef Piłsudski, który ma i wojsko, i problem wschodni na głowie, a Roman Dmowski, tak, nie mówiliśmy właściwie o nim także, jedzie do Wersalu i tam wspólnie z polską delegacją no, walczy o sprawy polskie.
I tutaj po raz kolejny właśnie znajdujemy potwierdzenie tego, że potrafiono sprawę polską potraktować jako najważniejszą i ponad podziałami, dlatego że Józef Piłsudski przecież nie sympatyzował z...
Biegunowo...
Tak, byli odlegli od siebie. Jeden w stosunku do drugiego miał wiele, wiele wątpliwości, ale znowuż Dmowski był tą osobą, która była uważana za reprezentanta Polski w okresie jeszcze zaborów.
Tak. Tak.
Więc był związany tutaj z, można powiedzieć, polską paryską, gdzie bardzo, bardzo był znany, wpływowy i Piłsudski
perfekcyjnie władał
językiem francuskim.
Tak,
więc
i potrafił wytłumaczyć,
o co tak naprawdę tym Polakom chodzi i dlaczego ta Polska jest taka ważna. Dlaczego nie powinno się ignorować żądań Polaków. Więc widzimy tutaj, to jest znakomity przykład, tak jak już powtarzaliśmy to wielokrotnie, że jeśli jest cel nadrzędny, jakim jest niepodległość państwa polskiego, wspaniały, chyba nie ma większego celu, jakim jest dobro państwa, więc tutaj mamy sytuację, w której każdy potrafił troszeczkę ustąpić, troszeczkę zastanowić, aha, on jest dobry w tym, dobrze, niech on to zrobi.
Granice te zachodnie wywalczyliśmy w Wersalu, granice wschodnie musieliśmy wywalczyć bronią z rodzącym się państwem bolszewickim, z bolszewicką Rosją. Śląsk po części w powstaniach, w plebiscycie, ale też udało nam się wywalczyć. Tu warto wspomnieć o tym, że w pewnym momencie Polska odpuszcza jakby walkę o Śląsk, dlatego, bo już ta część kopalń i hut jest po właściwej
stronie. Istotna część, tak. Największa liczba ludności, która na Śląsku była, największa liczba złóż naturalnych niezbędnych do odbudowania polskości, została przyłączona do państwa polskiego, ale tutaj też ciekawostką jest to, że tak naprawdę tylko krótka granica z Łotwą i krótka granica z Rumunią to były granice, które ustanowiono w sposób pokojowy. Pozostałe wiązały się z konfliktami. Więc z jednej strony tak optymistycznie mówimy, że Polska się odradzała, udawało się, ale z drugiej strony to odrodzenie Polski było bardzo trudne w niezwykle skomplikowanych warunkach, dlatego że o ile już Europa powiedziała, dobrze, Polska się odrodzi, to wcale nie było jasne, w jakich granicach, bo Niemcy nie chciały ustąpić nawet z Wielkopolski, co dla nas jest nieprawdopodobne. Niemcy nie wyobrażały sobie, że Śląsk oddadzą. Czesi mieli pretensje do...
Śląsk-Cieszyński.
Tak. Co zostało moim zdaniem fatalnie rozegrane, bo w momencie, kiedy bolszewicy już pukali do drzwi Warszawy, to wtedy Czesi się o to upomnieli. Na wschodzie wielka wojna z bolszewikami, a krótkie granice z dwoma sąsiadami, Rumunią i Łotwą, udało się jedynie w sposób pokojowy.
Tym bardziej, że ta granica z Rumunią przyda nam się w 1939 roku.
Oj, zdecydowanie tak.
O tym mówimy. Dwie sprawy. Pierwsza to postaci. Mówi się o bohaterach tamtych dni. Dla jednych jest to Józef Piłsudski, dla jednych Roman Dmowski, a dla pana?
Ja będę zawsze powtarzał moją tezę, która uważam, że jest niezwykle ważna. te wszystkie postaci, które wymienimy, każdą osobno postać z imienia i nazwiska, one tworzą jedną postać zbiorową. To jest naród polski. To są dziesiątki tysięcy bezimiennych bohaterów dbających o zachowanie tożsamości historycznej, o zachowanie pamięci, o zachowanie języka polskiego, kultury, o to zachowanie polskiego domu, obyczaju w tym domu, bo no bez tego trudno sobie wyobrazić, żeby w 1915, 16, 18 ktokolwiek walczył o niezależność i to z takim skutkiem, z takim zaangażowaniem, z taką mocą.
I tutaj rodzi się moje drugie pytanie o patriotyzm. Jak go postrzegać? Bo dla niektórych jest to płacenie podatków, dla innych to coś innego. A jak pan rozumie to pojęcie?
Oczywiście patriotyzm możemy scharakteryzować słownikowo, że jest to miłość do ojczyzny, że jest to duma z ojczyzny, jak najbardziej to jest prawda, ale patriotyzm to są takie działania, jak pan wymienił, to jest płacenie podatków, to jest bycie uprzejmym dla sąsiada, to jest kibicowanie drużynie, to jest właśnie kochanie ojczyzny poprzez takie drobne działania i większe działania, bardziej spektakularne, mniej spektakularne, które możemy wykonywać na co dzień, bo jeśli będziemy godnie pracować, a nie zachowywać się jak znani z PRL-u bumelanci. Jeśli będziemy płacili podatki, jeśli dzieci w szkole będą się uczyły, to wszystko przyczyni się do tego, żeby ten kraj lepiej funkcjonował. Jeśli będziemy pokazywać flagę w trakcie świąt, czy w trakcie różnego rodzaju rozgrywek, mistrzostw, to też pokazujemy z tego dumę, ponieważ no, biało-czerwona to są takie barwy, które warte są tego, aby być z nich dumnym, ponieważ wielokrotnie Polacy pokazywali, że potrafią walczyć o państwo, że potrafią być z tego państwa dumni i my powinniśmy z tych najlepszych wzorców korzystać.
Zachęcamy do uczestniczenia w obchodach Święta Niepodległości 11 listopada. Dr Przemysław Słowiński, Akademia imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.